Będziemy czytać, rozważać fragment z pierwszego rozdziału drugiego listu Pawła do Tesaloniczan. Dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy rozważanie tego listu. Dwa tygodnie temu Tomek, prowadząc nabożeństwo, mówił nam trochę o tym liście i takie wprowadzenie mógł nas w tym poprowadzić. W takim początku i te dwa pierwsze wersety Tomek omówił. Dzisiaj będziemy czytać od 3 do 12 wersetu. To cały ten pierwszy rozdział to tylko 12 wersetów, a my zajmiemy się dzisiaj 10 wersetami. Więc drugi list Pawła do Tesaloniczan, pierwszy rozdział od 3 wersetu. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Tak, że i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród swoich świętych i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy tak też czytałem trochę na temat Salonik dzisiaj i Tesaloniki i tego, co pamiętam, co Tomek mówił, czyniąc takie wprowadzenie do tego drugiego listu i wprowadzając do pierwszego listu, to też to, co gdzieś mi tam utkwiło w pamięci, to, co się też dla mnie kojarzy z Gdańskiem. Jakie podobieństwo między Tesalonikami a Gdańskiem. Bo o Tesalonikach mawiano i też patrząc na opis w Dziejach Apostolskich, jak to było, kiedy apostoł Paweł z Sylasem i Tymoteuszem trafili do Salonik, do tych Tesaloniczan, patrząc na ich zachowanie, to wielu nazywa Saloniki wolnym miastem. Gdańsk też wolne miasto, taki ma przywilej takiego określenia. Z czego to wynika? No, wynika też to z tego, że patrząc na ten 17 rozdział Dzieł Apostolskich, kiedy Paweł tam po raz pierwszy podczas swojej drugiej podróży misyjnej około 50 roku trafił, wcześniej był w Filipii i kiedy z Filipii wyszedł, to właśnie trafił przez Amfifolis i Apolonię, przybył do Tesaloniki. Tutaj czytamy o tym, że gdy się tam Paweł głosił przez 3 sabaty Ewangelię, to wielu i Żydów uwierzyło, ale też i spora liczba pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. Ale Żydzi powodowani zazdrością uczynili wielki zamęt. Tutaj czytamy w 5 wersecie 17 rozdziału, że dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i zburzyli miasto, a naszedłszy do Jazona, usiłowali stawić ich przed ludem, gdy ich nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc, ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli tutaj. Tam ludzie mieli dosyć duży wpływ na to, co się dzieje w tym mieście. Można było zrobić, wiecie, taka była wolność chyba w robieniu jakichś manifestacji, happeningów i innych rzeczy. Można było kogoś wywlec, zawlec, zrobić zamieszki w mieście, zrobić blokady na drogach na przykład. To taka wolność była chyba wtedy. I może to z tego wynika, że tam dosyć duży wpływ na decyzje, na jakieś rządy. Była to prowincja rzymska oczywiście, ale dosyć chyba taka postawa obywatelska i demokratyczna była dosyć wielką siłą w tamtym mieście. Więc jesteśmy w tym drugim liście, to tak może jeszcze troszeczkę, żeby przypomnieć, około 51 rok Paweł, będąc w Koryncie, pisze do tej trzutki swoich podopiecznych, mogę tak powiedzieć, ci, którzy nawrócili się w Tesalonikach, powstał tam zbór i możemy wnioskować, że miał dosyć dużo informacji, co się dzieje w tym zborze i dlatego zdecydował się napisać list i pierwszy list i kilka miesięcy po tym pierwszym liście pisze drugi list. I tutaj też w tym drugim liście zajmuje się potrzebami i problemami, które się pojawiły w tym zborze i o tych potrzebach i problemach będziemy mówić, a dzisiaj ten pierwszy rozdział i tutaj zanim szczegółowo będziemy omawiać każdy werset, to mogę tak powiedzieć ogólnie, że w tym pierwszym rozdziale Paweł zajmuje się taką pociechą, takim pokrzepieniem tych wierzących ludzi, bo już samo tworzenie się zboru było związane z pewnego rodzaju prześladowaniem i potem ci wierzący ludzie w Salonikach, jak tutaj Paweł o tym pisze, prześladowania i uciski, które znoszą, no z pewnością to jest trudny czas, jakiś czas próby i wierzę, że w takim czasie wierzący ludzie, tym bardziej, że to byli młodzi wierzący ludzie, to był bardzo młody Kościół, potrzebowali pociechy, potrzebowali zachęty, potrzebowali takiego pokrzepienia i tutaj Paweł w pierwszym rozdziale kieruje słowa pociechy, wzmocnienia, pokrzepienia dla tych, którzy doświadczali prześladowania ci wierzący ludzie w Salonikach. I Paweł rozpoczyna tą pociechę od stwierdzenia, że jest bardzo słuszną sprawą dziękować Bogu za was, bracia. Wierzę, że to jest szczególnego rodzaju pociecha. Myślę, że każdy człowiek, który doświadcza trudnego czasu, kiedy ktoś mówi, słuchaj, naprawdę słuszną i bardzo właściwą sprawą jest to, żeby za ciebie być wdzięcznym. Jestem za ciebie wdzięczny. Jestem bardzo wdzięczny za ciebie. Ja tak sobie myślę i sam tego doświadczałem, że w takich trudnych chwilach, jeżeli ktoś wyraża wdzięczność za mnie, to już sama świadomość, że ktoś jest za mnie wdzięczny, to jest coś, co podnosi, to jest coś, co pociesza i wzmacnia. Macie takie doświadczenia, kochani? Wyrażanie wdzięczności, wierzę, i ja tak to też w moim życiu doświadczałem, jest to zachęcające i pocieszające. I Paweł tutaj mówi, że powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia, jest to rzecz słuszna. Dlaczego powinniśmy, Paweł pisze o tym, zawsze dziękować i dlaczego to jest słuszne, aby taką wdzięczność Bogu wyrażać? Paweł dalej mówi, dlatego że wiara wasza bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Bo te niezwykle cenne wartości w chrześcijańskim życiu, jaką jest wiara, jaką jest miłość, one były w takim fazie rozwoju u tych wierzących ludzi, u tych chrześcijan z Tesaloniki. I tutaj ja wierzę, że apostoł Paweł ma też na myśli to, że to nie jest zasługa i jakieś takie osiągnięcie, którego mogli doświadczyć ci Tesaloniczanie. Bo kiedy on dziękuje Bogu za to, że ich wiara i miłość wzrasta, to wierzę, że apostoł Paweł ma na myśli i chce podziękować Bogu, bo Bóg za tym stoi. To nie jest ich zasługa, to nie jest ich zdobycz, to nie jest ich wielki wysiłek i osiągnięcie. Zdobyli złoty medal na olimpiadzie, mieli tyle przygotowań i tak dalej, treningu, ale w tym, ja wierzę, wyraża się Boża łaska i Boże działanie. Bóg za tym stoi. Apostoł Paweł w tym drugim liście, w trzecim rozdziale i drugim wersecie pisze takie słowo, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Więc to nie jest tak, że oni sobie tutaj wypracowali, zdobyli, osiągnęli tą wiarę i ta wiara u nich bardzo wzrastała i Paweł za nich dziękuje, bo oni są świetnymi, wiecie, uczniami Pawła. Paweł znalazł sobie jakąś grupę uczniów, prywatne lekcje przez 3 sabaty w Tesalonice i takie mieli wyniki, takie sukcesy osiągnęli, że od razu na jakąś olimpiadę z wiedzy teologicznej mogli pojechać. Ale wierzę, że Paweł tutaj podkreśla to, że to jest Boża łaska, że oni mogą mieć wiarę i że ta wiara może wzrastać, bo wiara nie jest rzeczą wszystkich. Wierzę, że także w tym, i chciałbym też tutaj rozważając to podkreślić, żeby nie tylko to odnosiło się do tych wierzących Tesaloniczan, ale także i dzisiaj do nas, abyśmy byli tego świadomi, że to, że my wierzymy, że mamy wiarę, że nazywamy się wierzącymi ludźmi, to nie jest nasza zasługa, to nie jest nasze osiągnięcie, to nie jest nasz jakiś tam jakaś zdobycz, ale to jest Boża łaska. To Bóg w swojej łasce sprawił to, że możesz wierzyć i ja mogę wierzyć. Bo wiara nie jest rzeczą wszystkich. To wskazuje na to, że to nie jest powszechne i tak każdy, to tylko chce, to może. Oczywiście każdy, kto chce, może, ale to Bóg sprawia, okazuje łaskę człowiekowi i daje taką zdolność i potencjał i wszystkie warunki i środki ku temu w jego łasce, że człowiek może uwierzyć. Dla mnie w tym też wpisuje się ta prawda w 22 rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy Pan Jezus rozmawiał z Piotrem, to mówił o tym w 32 wersecie, że ja zaś prosiłem za tobą, aby, pamiętacie? Aby nie ustała wiara twoja. I tutaj mogę powiedzieć, że apostoł Piotr był dlatego wierzący i ostał się w wierze, bo Pan Jezus się za nim wstawiał i o niego prosił. I to jest ze względu na Pana Jezusa, to jest jego dzieło, a nie apostoła Piotra. To także wpisuje się w tą prawdę, o której pisze apostoł Paweł do Tesaloniczan. Ja dziękuję za was Bogu i powinienem dziękować, bo w waszym życiu to, że macie wiarę i ta wiara wzrasta, ja widzę ogrom Bożej łaski, Bożego działania. Wiele moglibyśmy fragmentów z Bożego Słowa tutaj odnaleźć, przeczytać. Ja tylko przypomnę nam niektóre fragmenty. W Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale jest historia uzdrowienia pewnego chromego człowieka, który nigdy nie chodził. I apostoł Piotr, no, wchodząc tam do świątyni razem z Janem, tego człowieka zobaczył. Ten człowiek chciał otrzymać coś od nich, tak? A on mówi, pamiętacie, że nie mam ani złota, ani srebra, tak mówi Piotr, a to, co mam, to ci daję w imię Jezusa, Chrystusa Nazareńskiego, daj rękę, wstań i chodź. I potem było całe zamieszanie z tego powodu, bo to było coś nadzwyczajnego, co się wydarzyło. I potem Piotr, kiedy w świątyni wygłasza kazanie i mówi o tym, tłumaczy, mówi takie słowa, przez wiarę w imię Jego, w imię Pana Jezusa, wzmocniło się imię tego, którego widzicie i znacie. Ten chromy człowiek. Wiara zaś przez niego wzbudzona. Wiara wzbudzona przez Pana Jezusa w sercu tego człowieka dała mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. I tu apostoł Piotr stwierdza tą prawdę. Wiara przez niego, przez Pana Jezusa wzbudzona. Dlaczego wiara pojawiła się w życiu Tesaloniczan i wzrastała? I Paweł za to dziękuje. bo Pan Jezus tą wiarę wzbudził, bo Pan Jezus stoi za tym, okazując łaskę człowiekowi, że człowiek może wierzyć. I w liście do Rzymian, i w pierwszym rozdziale, i w 10, apostoł Paweł też o tym pisze. W liście też do Tymoteusza ta prawda jest również podkreślana. 1,14, a łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. I wiara, i miłość, która wzrastała dosyć szybki sposób i taki obfity, mogę powiedzieć, w życiu Kościoła w Tesalonice. I Paweł za nią dziękuje i mówi, to jest słuszna rzecz, musimy dziękować za was. To w tym jest wielka wdzięczność dla Boga, dla Pana Jezusa Chrystusa. Bo i jak pisze Paweł do Tymoteusza 1,14, obfitość wiary i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. To dzięki Panu Jezusowi ci ludzie byli wierzący i wzrastali w wierze. To dzięki Panu Jezusowi mieli miłość. A czymże jest miłość? I apostoł Paweł w liście do Galacjan 5,22, niedawno o tym tutaj pastor mówił, owocem zaś ducha jest. I co jest na pierwszym miejscu? Czyli miłość to jest owoc wysiłku, zabiegania, starania człowieka. Czy to jest działanie Ducha Świętego, owoc Ducha Świętego? I wierzę, że apostoł Paweł, kiedy mówi, słuchajcie, to jest słuszna rzecz i my powinniśmy, nie mamy innego wyjścia, za was dziękować. Ale tylko w tym jest podkreślona, zaakcentowana ta prawda, że za waszą wiarą, za waszą miłością, za wzrostem w waszym życiu wiary i miłości stoi Pan Jezus Chrystus. I wierzę, że także ta prawda ma na celu pocieszenie i pokrzepienie tych wierzących ludzi, którzy doświadczają ucisku i prześladowań. Żeby mieli świadomość, że to, że oni się trzymają i stoją jeszcze w miejscu, w którym są, to jest dowodem na to, że Pan Jezus jest z wami. Że On was podtrzymuje i daje wam możliwość wzrostu w wierze i w miłości. Więc Bóg okazuje łaskę w Chrystusie tym, w tym, że wierzymy, że mamy wiarę i miłość. To jest Jego dzieło, które my możemy albo przyjąć, albo odrzucić. A Tesaloniczanie przyjęli to, co z łaski Bożej mogło im być zaoferowane i mogli wzrastać w wierze, mogli wzrastać w miłości. I nawet tutaj apostoł Paweł mówi w formie takiego nakazu, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was. Nakazem, rozkazem takim w duchowym wymiarze jest to, aby ludzie wierzący mogli za wierzących dziękować. Ja tak to podkreślam, bo wierzę, że to ma także wielkie znaczenie dzisiaj dla nas. Czy doświadczamy tego, że ktoś za nas dziękuje, albo że my za kogoś dziękujemy. Apostoł Paweł mówi, że powinniśmy dziękować za was, bracia. I to jest nakaz. To jest w trybie takim, ja odbieram, rozkazującym, abyśmy o tym nie zapominali. I nie tylko dlatego, że ktoś jest miły, fajny i go lubimy, ale że za jego wiarą, za tym, że wzrasta w wierze, stoi wielka łaska Boża w Chrystusie Jezusie. I nie chodzi tylko, żeby człowieka po plecach poklepać i go pogłaskać i zrobić mu miło, ale żeby także i tym sposobem uwielbić i oddać chwałę Bogu, który w Chrystusie Jezusie okazuje taką łaskę. I ten najbardziej chyba znany fragment Efezjan 2:8-9, że jesteśmy łaską zbawieni i to nie z nas. Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. I tam też w tej prawdzie o Bożej łasce jest także opowiedziane o wierze, przez wiarę. I wierzę także, że wiara zbawienna w naszym życiu jest łaską Bożą. I dlatego apostoł Paweł mówi, powinniśmy zawsze dziękować za was, bracia, bo i ta wiara i miłość. On modlił się o to i Bóg wysłuchał modlitwy. Bo jak czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan, tutaj też mamy kilka modlitw w pierwszym rozdziale, na przykład Paweł tak pisze w 1 do Tesaloniczan, w 2 wersecie, w 3. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Paweł pisze o tym, że my cały czas mamy w pamięci was i też wasze dzieło i modlimy się. I to, że oni trwają i wzrastają w wierze i miłości, wierzę, to także jest odpowiedź na modlitwę. A w 3 rozdziale tego 1 listu do Tesaloniczan, od 10 wersetu, Paweł pisze tak. We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak waszej wierze, a sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niechaj utoruje naszą drogę do was. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich miłością, jaką i my dla was żywimy. Więc apostoł Paweł modli się o tą miłość dla tych Tesaloniczan. I teraz w 2 liście po kilku miesiącach napisania, od momentu pisania 1 listu, wyraża wdzięczność, bo co? Bo Bóg odpowiedział na modlitwę, bo on to widzi. On ma sygnały zwrotne, że tam w Tesalonikach ci wierzący ludzie, ten młody Kościół niesamowicie wzrasta w wierze i w miłości i mają do siebie nawzajem bardzo wielką miłość. Więc dlatego powinni dziękować, bo Bóg odpowiedział na modlitwę. I Paweł też to wyraża. I dalej w tej takim podnoszeniu na duchu, w tym pocieszaniu, apostoł Paweł w 4 wersecie mówi, także i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Wierzę także, że to ma takie silne działanie pocieszające, podnoszące, kiedy Paweł mówi, słuchajcie, ja jestem z was dumny, ja się mogę wami chlubić, ja mogę innym mówić, stawiać was za wzór. Czy zdarzyło wam się, że ktoś tak mówił o tobie, słuchaj, jestem dumny z ciebie i naprawdę jesteś wzorem, ja tam chwaliłem się tobą tu i tam. Ja pamiętam taką jedną sytuację w moim życiu, kiedy mogłem być dumny też z moich takich przyjaciół, wierzących ludzi, bo kiedy też jedna siostra od nas ze zboru miała sytuację trudną tam i musiała gdzieś pojechać, zająć się też kimś ze swojej rodziny, który był chory, spędzić w szpitalu jakiś czas, no ale tam też musiała przenocować. No więc ja dałem namiar tym ludziom i ci wierzący ludzie, moi przyjaciele, tak zajęli się tą naszą siostrą, że po prostu ona była aż pod wielkim wrażeniem, że tyle miłości, tyle serdeczności, tyle troskliwości doświadczyła i potem mi o tym mówi. Ja mówię, no to ja jestem dumny z tych moich przyjaciół, że oni taką miłość, taką troskę mogli okazać tej siostrze, która była w potrzebie. Wiecie, i to jest, myślę, że bardzo zachęcające i podnoszące, jak Paweł mówi, słuchajcie, jesteście jakimś wzorem dla mnie. Ja mogę was stawiać jako wzór, mówię w innych zborach, jacy wy jesteście niesamowici. Albo jak niezwykły sposób Bóg swoją łaskę w waszym życiu okazał, że jesteście jakimś wzorem w waszej wierze i w miłości, ale też i tutaj jest mowa o wytrwałości w prześladowaniach i uciskach, jakie znosicie. Więc wierzę, że Paweł, kontynuując tą pociechę tych Tesaloniczan, właśnie używa takiego sposobu, mówiąc, że mogę być z was dumny i mogę się wami chlubić. Chociaż to jest, może być trochę niebezpieczne, ale wierzę, że apostoł Paweł w zdrowy sposób mówi o tym chlubieniu się, bo jak w 3 wersecie przed chwilą o tym mówiłem, on widzi za ich wzrostem w wierze i miłości działanie łaski Bożej w Chrystusie Jezusie. Więc to chlubienie się, to jest chlubienie tak naprawdę w Panu, ale przez wierzących ludzi z Tesaloniki. Jakby w tym wymiarze ja to dostrzegam. Wierzę, że to jest taki zdrowy sposób chlubienia się, który nie jest jakąś formą bałwochwalstwa. że możemy być dumni, no bo to też jest no, jakby wpisane w nasze życie. Rodzice są dumni ze swoich dzieci, dzieci są dumni z rodziców, ale żeby w tym byciu dumnym i w tym chlubieniu się nigdy nie zabrakło tej prawdy o tym, że za tym stoi Bóg, Jego łaska, że to jest Jego dzieło, Jego działanie. Wierzę, że apostoł Paweł był tego świadom, bo dosyć wyraźnie to wcześniej w tym wersecie poprzedzającym to akcentuje. Więc jesteście wzorem i przykładem, nie wy, tylko Bóg, który stoi za wami i was przeprowadza przez te uciski, prześladowania, daje wam siłę, okazuje wam łaskę, wzrastacie w wierze i w miłości i jesteście w stanie to wszystko znieść i wytrwać w tym. Więc ten wzrost w wierze, wzrost w wytrwałości, bycie wytrwałym, wiecie, on się objawia w znoszeniu prześladowań i ucisków. Bo tak naprawdę wytrwałość to jest taka cecha, która jest konsekwencją, jest owocem doświadczania przeciwności, prób i różnego rodzaju doświadczeń. To na takim poligonie może w naszym życiu kształtować się wytrwałość. Jeżeli nawet, wiecie, być wytrwałym w modlitwie, to znaczy, że co? Modlę się i od razu Pan Jezus reaguje i daje mi to, co ja bym chciał? No nie. To ja wtedy się nie nauczę być wytrwałym. Kiedy ja proszę i ja tego nie mam. Kiedy ja chcę, żeby było dobrze, a jest źle. I mimo tego, że jest źle, że jest trudno i że nie otrzymuję, nie mam tego, co bym chciał i cały czas walczę, zabiegam, staram się, to wtedy mogę się uczyć być wytrwałym. To ten poligon ucisków, doświadczeń jest tą płaszczyzną, na której może być wykształtowana i może okazywać się wytrwałość. I oni musieli tego doświadczać, aby uczyć się wytrwałości. Ta wytrwałość objawia się w znoszeniu prześladowań i ucisków. I tutaj apostoł Paweł, kiedy mówi o tej wytrwałości, prześladowaniach i uciskach, to też wierzę, że jest taka tutaj prawda, że apostoł Paweł nie modli się i nie prosi, jak my często wierzący ludzie dzisiaj, żeby Bóg zabrał te uciski i prześladowania. Bo jakby naturalną naszą tendencją, skłonnością jest to, że kiedy doświadczamy prześladowania i ucisku, no to zabiegamy o to, żeby to się skończyło. A wierzę, że kierunkiem, który podoba się Bogu i którym Bóg prowadzi człowieka, to nie to, żeby nie było prześladowań i ucisków, ale żeby człowiek był wytrwały w prześladowaniach i uciskach. Nie, żeby ich nie było, ale żeby mieć siłę od Boga, doświadczać Jego łaski w tym, żeby przeżyć, przetrwać, przejść i być wiernym Bogu. Żeby nie zaprzeć się Pana w uciskach, prześladowaniach. Bo te uciski często mają na celu to, żeby nas zatrzymać w rozwoju w wierze. Żebyśmy się cofnęli, żebyśmy się wyparli Pana. I wierzę, że tak samo jak było w Tesalonikach od samego początku, czemu zrobiono rozruchy, czemu wywlekli z domu Jazona, czemu powiedzieli, to ci, co zrobili zamęt w całym świecie i tutaj, jakieś nowe przepisy, nowe nakazy, jakiś inny nowy król jest, Jezus jest królem, co tutaj coś nowego? I chodziło o to, żeby zatrzymać ludzi w tym, że uwierzyli, że Jezus jest Zbawicielem, że jest królem, żeby w tym chrześcijańskim rozwoju ich zatrzymać. I w naturalny sposób człowiek chyba tak reaguje, że jak mu jest ciężko i źle, to chciałby, żeby to się skończyło. Ale ja wierzę i Paweł też tutaj o tym pisze i tym się też chlubi, że mimo tego, że doświadczali ucisków, to oni byli w tym wytrwali. Wytrwałości można się uczyć tylko doświadczając prześladowań i ucisków. I też Paweł dalej pisząc, pocieszając, dając taką otuchę tym wierzącym w Tesalonikach, którzy doświadczali tego, tutaj w 5 wersecie mówi, jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Ja nie ukrywam, że tak czytając, trochę byłem na początku, kiedy się tak zanim zacząłem głębiej zastanawiać, no to dziwne, kiedy Paweł próbuje tych ludzi pocieszać i mówi, słuchajcie, to jest Boża sprawiedliwość, że wy znosicie te prześladowania i uciski. Tak sobie myślę, że najczęściej człowiek, który niesprawiedliwie i niesłusznie jest prześladowany i uciskany, to mówi, to niesprawiedliwe. A Paweł mówi o tym, że to jest dowodem sprawiedliwego sądu. To, że jest wam tak pod górkę i tak się zmagacie i tak doświadczacie prześladowania i ucisku, to jest dowodem tego, że Bóg jest sprawiedliwy. Od czego to zależy? Że można w ten sposób rozumieć, odbierać rzeczywistość ucisku, prześladowania, prób, doświadczeń jako wyraz sprawiedliwego sądu Bożego. Sprawiedliwy sąd Boży, tutaj dalej czytamy, będziemy za chwilę o tym mówić, no to jest wtedy, kiedy Bóg odpłaci tym, którzy mnie uciskają. To rozumiem, to jest sprawiedliwość. Ale to, że ja doświadczam, nie zasłużyłem na to. Nic nie zrobiłem, żeby przechodzić cierpienie jakieś. Paweł o tym mówi, że to jest dowodem sprawiedliwego sądu Bożego. Z czego to wynika? Ja wierzę, że niezwykle ważne jest właśnie zrozumienie, postawa człowieka w tym, jak podchodzi do kwestii cierpienia czy prześladowania. Jako chrześcijanin, jako uczeń i naśladowca Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli człowiek jest skoncentrowany na samym sobie i zabiega tylko o komfortowe, wygodne, szczęśliwe życie, to każdy przejaw prześladowania, każdy przejaw jakiegoś ucisku będzie postrzegał jako niesprawiedliwość i krzywdę. Bo jeżeli ja jestem w centrum i moja natura, która dopomina się komfortowego, wygodnego i przyjemnego życia i wszystkie przejawy jakiejś niesprawiedliwości, dlaczego? Przecież ja nie zasłużyłem, żeby teraz cierpieć. To będą właśnie odbierane jako wyraz krzywdy i niesprawiedliwości. Ale jeżeli człowiek, podobnie jak Tesaloniczanie, bo wierzę, że oni mieli taką postawę, oni się nie skupiali tylko na sobie. Oni nie byli nastawieni na to, że oni są w centrum świata i ich spełnione, szczęśliwe życie jest najważniejszym celem wszystkich Bożych działań, bo jak uwierzysz, to powinieneś być szczęśliwym, spełnionym człowiekiem i nie doświadczać żadnych przeciwności i krzywd. Ale oni byli skoncentrowani na Panu Jezusie i na Jego Królestwie. I nie zależało im na tych osobistych korzyściach i komforcie życia, ale na tym, żeby ich życie przyczyniało się do chwały Bożej i do wypełnienia woli Bożej. Wierzę, że ta postawa, to skoncentrowanie, te priorytety w życiu przekładają się na to, jak człowiek odbiera ucisk i prześladowanie. Jak się w tym odnajduje. Wierzę, że apostoł Paweł także uczył tych ludzi, mimo tego, że był tam dosyć krótko. Wierzę, że przykład apostoła Pawła, Paweł trafił do Tesaloniki z Filipii. Pamiętamy, co się wydarzyło w Filipii? Paweł z Sylasem, kiedy na ulicach chodzili i też głosili Ewangelię, to tam była pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego. I ona chodziła za nimi, mówiła, to są słudzy Boga żywego, głoszą wam Ewangelię. Paweł już znękany taką postawą, tą dziewczynę uwolnił, tego ducha wieszczego wypędził z tej dziewczyny, ale ona była niewolnicą, więc jej właściciele, którzy mieli niezły zysk z tego, że ona miała tego ducha, przepowiadała przyszłość, wiecie, to była dyplomowana jakaś tam wróżka, czy nie wiem kto, i miała niezły dochód z tego powodu, z tego tytułu, no to ci właściciele tej dziewczyny oskarżyli Pawła gdzieś tam przed pretorami miasta. Paweł został odarty z szat, wychłostany, potraktowany bardzo nieelegancko i wtrącony do więzienia, do wewnętrznego lochu, zakuty w dyby. Paweł, mający paszport rzymski, w rzymskiej prowincji Filipii, bez sądu, niesprawiedliwie i niesłusznie tak potraktowany. Czy Paweł mógł w tym momencie wyjąć swój paszport i powiedzieć, chwileczkę, mam immunitet, nie macie prawa mnie tak traktować. Mógł tak zrobić w moim przekonaniu. Ale Paweł się nie odezwał słowem, bo wierzę, że w jego życiu było wpisane w to, że dla niego przywilejem było cierpieć, być prześladowanym, uciskanym ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. I Paweł się nie odezwał słowem i wiedział, że tak go, zresztą sam mówił, że on tylko jednego jest pewien, że go wszędzie czekają uciski i więzy, tam gdzie go Duch Święty prowadzi. Wierzę, że Paweł, będąc w Filipii, potem trafia do Tesalonik, on był dla nich przykładem, on sam o tym mówił, sam dawał świadectwo swoim życiem, że cierpienie ze względu na Pana Jezusa wpisane jest w życie chrześcijan. On mówił też, jak tutaj czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan, w trzecim rozdziale, trzeci werset i czwarty, żeby nikt się nie chwiał w tych uciskach, sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Albowiem gdy byliśmy u was, przypowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co też się stało, jak wiecie. Pierwszy list, trzeci rozdział, trzeci i czwarty werset. Paweł o tym mówił, pisał do tych, on sam będąc dawał im świadectwo własnego życia i w tym krótkim czasie powstawania tego kościoła w Tesalonikach, on o tym powiedział, oni o tym wiedzieli. I wierzę, że ta prawda, którą przyjęli, przekładała się na to, że oni we właściwy sposób odbierali prześladowanie i ucisk jako wyraz sprawiedliwości Bożej. Bo w tej sprawiedliwości Bożej wierzę, że jest pragnienie, aby człowiek, który jest Bożą własnością, był w tym procesie doskonalenia, uświęcania, oczyszczania, wypalania w ogniu. Aby jego wiara była cenniejsza, jak pisze apostoł Piotr, niż złoto próbowane w ogniu. I dlatego oni w właściwy sposób widzieli, że to jest sprawiedliwość Boża, bo Bóg przez cierpienia, przez uciski chce nas wydoskonalić. Chce, jak pisze apostoł Paweł dzisiaj do Rzymian 8:29, bo Bożą wolą jest to, żeby obraz Jezusa Chrystusa był w was coraz bardziej wydoskonalony, widoczny, żeby to przez nasze życie ludzie mogli poznać Pana Jezusa Chrystusa, a w tym procesie uświęcania, oczyszczania niezwykle istotnymi elementami są prześladowania i uciski. I oni to postrzegali i Paweł tutaj to podkreśla, że to jest wyrazem sprawiedliwości Bożej. W wielu fragmentach Bożego Słowa czytamy o tym. Myślę, że znamy w Księdze Malachiasza w trzecim rozdziale, kiedy Malachiasz to ostatnia księga Starego Testamentu. Pisze też o tym sądzie i o sprawiedliwym sądzie Bożym. To też mówi o tym usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro, będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary sprawiedliwości. W księdze Zachariasza w 13 rozdziale, 9 wersecie, tu jest też mowa o sądzie oczyszczenia dla ludu Bożego. Tę trzecią część wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro. Będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem, moim jesteś ludem, a ona odpowie, Pan jest moim Bogiem. To sprawiedliwość Boża w tym się przejawia, że Bóg wytapia, że Bóg oczyszcza, że Bóg też i usprawiedliwia, uświęcając swój lud właśnie w tym procesie, który często związany jest z ogniem, z wytapianiem. Ale też i w Nowym Testamencie, w listach apostoła Piotra, jakże często możemy tą prawdę dostrzegać, czy też w liście Jakuba. Jakub pisze w pierwszym rozdziale swojego listu, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. To do dzieła, do doskonałości to prowadzi, te próby i te doświadczenia. I jakby tutaj apostoł Paweł, pisząc do tych Tesaloniczan, podkreśla tą prawdę. Apostoł Piotr i w pierwszym swoim liście W pierwszym rozdziale, 6 i 7 werset mówi: weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. I też w tym pierwszym liście, tu jeszcze w 3 rozdziale, Piotr pisze w 14 wersecie: ale chociażbyście mieli nawet cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Błogosławieństwo od Boga objawia się w niesprawiedliwym i w niesłusznym cierpieniu ze względu na imię Pana Jezusa Chrystusa. I potem też w 4 rozdziale tego pierwszego listu Piotr pisze od 12 wersetu: najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. I wiele można by fragmentów cytować z Bożego Słowa, w których ta prawda, o której apostoł Paweł pisze, chcąc podnieść, pocieszyć Tesaloniczan. Ale tak wynika, że oni o tym wiedzieli, oni znali tą prawdę, że sprawiedliwym Bożym sądem jest to, że doświadczają wierzący ludzie prześladowań i ucisków. Bo ta sprawiedliwość służy oczyszczeniu, wydoskonaleniu i prowadzeniu do wytrwałości i wierności przy Panu Jezusie Chrystusie. Więc w tym tutaj wersecie 5 Paweł tą prawdę akcentuje. I dalej w 6, mówiąc o tej sprawiedliwości, o tym sądzie sprawiedliwym Bożym, mówi: gdy sprawiedliwa to rzecz u Boga, odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają. I myślę, że z tym się już zupełnie możemy zgodzić i to znamy. No tak, to jest sprawiedliwe, że tym, którzy mi zrobią krzywdę, że Bóg tą sprawiedliwość im okaże i odpłaci. Więc to jest coś, czego nie trzeba chyba jakoś szczególnie tutaj wyjaśniać i tłumaczyć. Ale tutaj myślę, że warto to podkreślić, bo apostoł Paweł też o tym mówi i o tym mówi też Boże Słowo i w Starym Testamencie, że tym jakby drugim aspektem tej sprawiedliwości Bożej jest odpłata tym, którzy uciskają. Ale tylko sprawiedliwy Bóg ma to prawo. I w Starym Testamencie, w 5 Księdze Mojżeszowej, w 32 rozdziale i 35 wersecie Bóg o tej prawdzie mówi. Ja przeczytam 32-35. Pomsta do mnie należy, ja odpłacę, do czasu, gdy zachwieje się noga ich, gdyż bliski jest dzień klęski ich i śpieszą się ich przeznaczeni. I potem apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale też tą prawdę tutaj cytuje. Od 19 wersetu: najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone, zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I jakby o tej prawdzie, która jest prawdą Słowa Bożego w Starym Testamencie, w Nowym, apostoł Paweł mówił Tesaloniczanom i oni, wynika tutaj z tego, co Paweł pisze, oni znali to, ale wierzę, że mimo tego, że wiedzieli, to potrzebowali, żeby Paweł w tym ich utwierdzał i poprzez pisanie o tej prawdzie podnosił ich, pocieszał, wzmacniał ich i dalej zachęcał, aby taką postawę dalej trzymali. Tak trzymać, Paweł mówi. Trzymajcie się tego. To jest właściwy kierunek. I też, no bo to też jest, wierzę, pociechą, kiedy doświadczam krzywdy i ktoś mówi: słuchaj, do czasu, bo Bóg sprawiedliwy, On odpłaci temu, co ci krzywdę robi. Czy to nie jest pocieszające i nie dodaje sił, aby okej, no to jeszcze zniosę, jeszcze wytrzymam, jeszcze tydzień, jeszcze miesiąc. Przeżyłem tyle, to jeszcze przeżyję. Bo mam cały czas tą świadomość nadziei, że Bóg jest sprawiedliwy i On odpłaci. Więc także W tym wierzę, że apostoł Paweł niesie takie słowa otuchy i pociechy dla tych uciskanych, młodych wierzących, którzy no, potrzebowali takiego pocieszenia. I dalej Paweł też mówi w 7 wersecie, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. Mało tego, że pocieszające jest to, że ci, którzy mnie krzywdzą i uciskają, w sprawiedliwy sposób przez Boga będą rozliczeni z tego, to jeszcze myślę, że bardziej pocieszające i bardziej podnoszące jest to, o czym Paweł pisze w 7 wersecie, że doświadczysz odpocznienia. Odpoczniesz od tego wszystkiego, co teraz jest takim dla ciebie obciążeniem i już po prostu masz dosyć i tak się ciężko z tym czujesz. A wam uciskanym dać odpocznienie i razem z nami. Jak gdyby Paweł tutaj nie mówi o sobie, ale wierzę, że i w tym, o czym tutaj pisze, podkreśla też to, że on też doświadcza ucisku. Chociaż się nie skarży, chociaż o tym nie mówi. Gdybyśmy tak sobie wrócili do drugiego listu do Koryntian, tam Paweł pisze, ile niebezpieczeństw, ile trudów, ile różnego rodzaju doświadczeń, prób w jego życiu było. I ze wszystkich Pan go wyprowadzał. Ale też wierzę, że apostoł Paweł już tęsknił za odpocznieniem. Tęsknił i czekał na ten dzień, kiedy będzie mógł odpocząć. Powiedzieć, już się to wszystko skończyło. Już nie muszę znowu się zmagać i nie muszę przeżywać tego wszystkiego, ale mam odpocznienie. I to odpocznienie również jest za sprawą Pana. To Bóg w swojej sprawiedliwości to odpocznienie da, ale kiedy objawi się Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. Wierzę, że w tym także apostoł Paweł zawiera tą prawdę, o której pisze też tam w liście do Tymoteusza, że da mu Pan wieniec sprawiedliwości, ale także tym, którzy umiłowali przyjście Jego. Więc to w tym umiłowaniu przyjścia Jego jest także ta nadzieja odpocznienia. Bo kiedy On przyjdzie, to zamknie cały rozdział mojego życia, wszystkich ucisków, krzywd i cierpień. I rozpocznie się nowy etap, nowy eon w moim życiu, odpocznienie. Wejdę do tego odpocznienia. To przyjście Pana Jezusa, to także wierzę, że wzmaga tą miłość do Pana Jezusa i do umiłowania Jego przyjścia, bo Jego przyjście będzie synonimem odpocznienia, zakończenia tego trudnego czasu. Jeszcze parę wersetów, ale teraz trochę przyspieszę. Tutaj też jest mowa o zwiastunach mocy. Pan Jezus, tu też mam parę fragmentów, które mówią, kiedy Pan Jezus mówił też w Ewangelii Mateusza w 24, 25 rozdziale o tym dniu Jego przyjścia, o dniu sądu, to także mówił, że On przyjdzie z aniołami swymi. Kiedy też mówił podobieństwo o pszenicy i konkolu, pamiętacie, to też mówił, że właśnie aniołom, żeńcy to aniołowie, to w chwili Jego przyjścia ci aniołowie zbiorą konkol i powiążą snopki na spalenie, a pszenicę zbiorą do Jego spichlerza, do Jego stodoły. Więc też w tym się tutaj przejawia. Ta sprawiedliwość Boża ma te dwa aspekty. Z jednej strony uświęcanie związane z prześladowaniem, z cierpieniem wierzących ludzi, żeby ich wydoskonalać, żeby ich wytapiać, żeby ich kształtować i stawiać podobnymi do obrazu Pana Jezusa, a z drugiej strony to odpłata, to pomsta, która do Niego należy, to drugi aspekt tej sprawiedliwości Bożej. I tutaj w przyjściu Pana Jezusa jest nadzieja na odpocznienie, na odpłatę i na to, że zakończy się ten czas cierpienia. W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Kiedy czytamy Boże Słowo, to ogień zawsze mówi też o sądzie. Nawet w Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale, kiedy jest mowa o przyjściu Pana Jezusa, to On przyjdzie i będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Oczywiście ten ogień ma na celu wytapianie, ale też i ogień jest takim synonimem sądu Bożego. Jego oczy jak płomień ognia. Objawienie 19 rozdział mówi, kiedy on przyjdzie, to właśnie też i ten ogień, który jest w jego oczach, wierzę, że jest zapowiedzią sądu, sądu Bożego. I tutaj jest powiedziane też o tych, którzy nie znają Boga, oni doświadczą kary. Zobaczcie, tu apostoł Paweł, gdyby kontynuował ten temat, ten wątek prześladowania i ucisku, to mógł powiedzieć, że karę będą odbierać ci, którzy was prześladują. Ale ta kara, o której tu apostoł Paweł mówi, kiedy Pan Jezus przyjdzie w ogniu płomienistym wymierzając karę, dotyczy nie tych, którzy prześladowali, jak gdyby przez uczynki, nawet najbardziej haniebne, człowiek nie zasługuje na karę. Ale tym, co jest powodem kary, to, że nie znasz Boga. I tutaj ta znajomość Boga jest związana z relacją z Bogiem. Bóg dał człowiekowi możliwość nawiązania relacji z Nim. A ta relacja z Bogiem jest możliwa tylko przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. I to się wiąże, to jest dalszą częścią tego wersetu, posłuszeństwo Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. A ta Ewangelia polega na tym, że Bóg kieruje wezwanie. Nawróćcie się, upamiętajcie i wierzcie Ewangelii. Przez wiarę w Pana Jezusa człowiek może powiedzieć, znam Boga. Bo Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. I Pan Jezus powiedział do Filipa, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Bo o co Filip mówił? Pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Więc tutaj ci, którzy nie znają Boga, to ja wierzę, że to jest wskazanie na to, że to jest największy grzech, który jest przyczyną wymierzenia kary, to, że człowiek nie nawiązał relacji z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa, nie był posłuszny wezwaniu Ewangelii, nie przyjął przez wiarę Jezusa Chrystusa i tym samym może powiedzieć, nie zna Boga. I to ci otrzymają karę. I to wpisuje się też w tą prawdę Pan Jezus w Ewangelii Jana w 16 rozdziale 9 wersecie, kiedy mówił o Duchu Świętym, mówił, kiedy On przyjdzie, przekona świat o grzechu. O grzechu, bo nie uwierzyli we mnie. Wiecie, to może być, to jest grzech wszystkich grzechów. Bo jak człowiek nie uwierzy w Pana Jezusa, to z tego powodu wypadają wszystkie inne grzechy. Dlaczego jest mordercą, cudzołożnikiem? Bo nie uwierzył w Pana Jezusa. Bo jak uwierzy, to te inne grzechy w jego życiu nie mogą mieć miejsca. I największym grzechem to, że ludzie nie uwierzyli w Pana Jezusa, a tym samym nie mogą znać Boga, nie mają z Nim relacji. I dlatego oni będą tymi, którym będzie wymierzona w ogniu płomienistym kara. I tą karą jest zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana. Tutaj jest też mowa, wiecie, o tym, że ta kara jest nieodwracalna i że ona jest wieczna. Ona się nigdy nie skończy. I tutaj też jest pewne greckie słowo, które nie mówi o tym, że to będzie unicestwienie i nagle zniknie człowiek, tak? Bo są też takie kierunki w teologii, które o tym mówią. Ale tu jest mowa o takiej utraceniu wszystkiego, co jest cenne i wartościowe, co ma jakiekolwiek znaczenie. Czyli człowiek będzie musiał spędzać wieczność bez Boga, w oddaleniu od Pana i od mocy chwały Jego. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. I ten owy dzień nastąpi. Nikt nie wie kiedy, apostoł Paweł też nie mówi tutaj o konkretnych datach i terminach, ale ten owy dzień będzie dniem chwały, dniem uwielbiania, dniem podziwu, dniem zachwytu, no niezwykłej radości. I to wszystko jest konsekwencją tego, że Tesaloniczanie uwierzyli, że przyjęli świadectwo Pawła, Sylasa, Tymoteusza, którzy byli u nich. I zobaczcie, jak można powiedzieć dzisiaj proste jest to, żeby mieć udział w tym, o czym pisze apostoł Paweł. Wystarczy dzisiaj przyjąć świadectwo, uwierzyć świadectwu kogoś, kto mówi o Jezusie Chrystusie, jako o kimś, kogo osobiście doświadczył i poznał w swoim życiu. Przez wiarę. Jak wielką siłę ma świadectwo. i jakie konsekwencje uwierzenie świadectwu może wnieść w życie każdego, kto uwierzy świadectwu. I Paweł kończy ten tutaj rozdział, tą pociechę dla wierzących ludzi uciskanych w Tesalonice, którzy byli prześladowani, potrzebowali tej pociechy, kończy modlitwą. W tym liście czterokrotnie Paweł mówi też o modlitwie i jakby używa modlitwy. I tutaj kończy w tej też myśli, modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. To mi też bliski werset, pamiętam dosyć często prowadząc ewangelizację. Używaliśmy tego wersetu, modliliśmy się, żeby Bóg doprowadził także do końca nasze dobre zamierzenie i dzieło wiary, jakim jest ewangelizacja namiotowa w Świnoujściu. To akurat takie mam osobiste tutaj skojarzenie. Wiecie, no, apostoł Paweł to był człowiek modlitwy i on też się modlił i tutaj kończąc tą pociechę, ja wierzę też, że wielką pociechą jest nie tylko wypowiadanie pewnych słów, uświadamianie, ale też i zapewnienie, czy dołożenie takiej deklaracji, modlimy się o was, będziemy się o was modlić, będziemy w tej modlitwie wytrwali, ale też i kończy taką też doksologicznym tutaj stwierdzeniem, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Celem nadrzędnym wszystkich działań i wszystkich też nauk jest to, aby Bóg był uwielbiony w Chrystusie Jezusie. I oby tak było w twoim i w moim życiu. Już kończę. Amen. Powstańmy, proszę, i pomodlimy się.